Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Charles Bukowski, gdy zmieniał miejsce zamieszkania, a robił to czasem kilka razy w miesiącu, brał ze sobą tylko maszynę do pisania. Jack Kerouac do swojej włożył 37-metrową rolkę papieru i w ciągu 3 tygodni wystukał powieść W drodze. 110 do 120 słów na minutę. Ernest Hemingway na maszynie pisał listy i artykuły, ale już powieści ołówkiem, bo jak twierdził, przy pisaniu na maszynie można dać się ponieść. Z kolei Isaac Singer mówił, że Underwood to współtwórca i pierwszy krytyk jego dzieł, a gdy mu się nie podoba historia, odmawia współpracy. Stanisław Lem zaś miał przez całe życie tę samą maszynę, Underwooda, którego dostał od ojca w wieku 12 lat. A najdroższa w historii maszyna należała do Jana Fleminga. Takich opowieści są tysiące. Czy z rzeczy materialnych jest coś ważniejszego dla światowej literatury niż maszyna do pisania? Dziś proponuję rozmowę z człowiekiem, dla którego maszyny do pisania były bardzo ważne przez całe życie. On je naprawiał, działał na poznańskim Łazarzu, ale punkt ten po 60 latach znika.
Łazarz i Górczyn, bo ja mieszkam na Górczynie, no ale ojciec miał na Łazarzu ten warsztat, no to tak od małego już tam człowiek przez całe i przez studia i przez szkołę średnią, wszystko to właśnie tam na Łazarzu.
Na rogu Małeckiego
granicznej
i przygranicznej granicznej mieścił się sklepik, w którym można było pana spotkać i zapytać, czy naprawiłby pan maszynę do pisania.
Tak. Polskie maszyny do pisania to były przedwojenne, była z Radomia FK, fabryka karabinów i to była, ta maszyna była FK, takie duże litery miała, FK, to się tak właśnie nazywało, to była fabryka karabinów przed wojną, radomska, a po wojnie była maszyna łucznik, ta właśnie taka.
Taka, jaką panu pokazałam, swoją malutką podręczną walizeczce.
Były elektryczne, mechaniczne i właśnie walizkowe. Te łuczniki to były na licencji Facita robione. No i to też były w Radomiu produkowane.
Pan się zaraził tą pasją, zainteresowaniem maszynami do pisania od swojego ojca.
Tak, tak.
Prawda? Bo tutaj jest portret pana ojca.
Tak, ojciec był.
Ojciec w sumie, Józef Bączyk.
Tak, tak.
Pan jest następcą Józefa Bączyka i nazywa się pan Andrzej Bączyk.
Bączyk, tak, tak. I ojciec w 1947 roku, przy ulicy Wyspiańskiego założył ten warsztat. Tutaj są takie nawet jego, to się nazywało naprawa i konserwacja maszyn biurowych do liczenia i księgowania wszelkich typów, wytwórnia powielaczy Precyzja. No właściciel Józef Bączyk, który Poznań, ulica Wyspiańskiego 19. I to były jeszcze takie potem koperty, bo to były zwyczaje takie tych starych firm, to zawsze na święta to wysyłało w kopercie swojej, wysyłali życzenia świąteczne i to właśnie stąd są te koperty. No i to nam to jeszcze po ojcu trochę zostało tych pamiątek.
No ojciec to był rocznik 1910, zmarł w 1995 roku.
Tak, tak.
Kto wynalazł maszynę? Dokładnie nie wiadomo, ale za jej twórcę uznaje się amerykańskiego inżyniera i drukarza Christophera Latama Scholza. Na pomysł wpadł przypadkiem, gdy pracował nad skonstruowaniem maszyny do numerowania stron. Za namową kolegi użył czcionek z literami zamiast cyfr. Nowe urządzenie miało klawisze, taśmę nasączoną atramentem i poziomą metalową płytkę, na którą nakładało się kartkę papieru. Uruchamiało się je przez naciskanie pedałów, tak jak stare maszyny do szycia. Scholz opatentował maszynę w 1868 roku, ale że można było na niej pisać jedynie drukowanymi literami, nie wywołała zachwytu. Inżynier spróbował ją udoskonalić. 5 lat później odsprzedał patent Remingtonowi, bo sam nie miał pieniędzy, aby ją produkować. Scholz nie był pierwszym, który stworzył maszynę do pisania, ale jako jedyny skonstruował urządzenie użyteczne. Wcześniejsze modele były tak skomplikowane w obsłudze, że potrafiły doprowadzić właścicieli do szału. Ja gdzieś wyczytałam, że był też Polak, który tu chyba to znalazłam. Polak, ciekawy i mało znany jest fakt, że w 1831 roku bardzo zdolny, władający 18 językami emigrant z Polski, major Beniowski, więc też nazwisko tutaj wymowne, skonstruował w Londynie rodzaj maszyny do pisania na bazie sztuki drukarskiej. Wykładał tam również swoją naukę, którą nazwał frenotypią.
No.
Londyn 1854 rok, czyli połowa XIX wieku.
Bo wtedy już były te próby najróżniejszych maszyn. Ja kiedyś miałem taką też do renowacji, taką maszynę do odbudowy, taką maszynę właśnie z końca XIX wieku, ale to już nic się nie dało z tego zrobić. Ja to pierwsze w życiu widziałem taką maszynę, która była wielkością, to jeszcze chyba raz taka jak
też,
to.
Też taka ciężka.
Ogromna maszyna, ale ona nie miała góry. I to już się nic nie zrobiło. Ten dół został, a tego wózka właśnie już nie miała. Już, i szkoda to było, bo to gdzieś skądś było przywiezione, a to już się nic nie zrobiło. Ale to była właśnie początek zupełnie maszyn do pisania.
Wynalazek Scholza stał się popularny, bo był praktyczny. W dużej mierze przesądziła o tym klawiatura. We wcześniejszych maszynach do pisania litery układano alfabetycznie, a zgrupowane w 4 rzędach klawisze, naciskane zbyt szybko, zakleszczały się. Problem rozwiązał dopiero układ czcionek kuwerty, ten sam, który widzimy dziś na klawiaturze naszych komputerów. Litery zostały tak rozmieszczone, żeby te występujące w języku angielskim najczęściej po sobie nie były zbyt blisko. Ale i maszyna Christophera Scholza miała braki. Pisząc na niej nie widziało się tekstu. Radę na to znalazł dopiero w 1890 roku Hermann Wagner, odwracając po prostu wałek z kartką. Prawa do jego patentu natychmiast kupiła firma Underwood, dotąd zajmująca się handlem papierem i rozprowadzaniem maszyn Remingtona. I już 5 lat później rozpoczęła produkcję. Nową maszynę do pisania kupił m.in. Lew Tolstoj. Underwood prędko prześcignął popularnością Remingtona, bo piszący nie tylko widział tekst, ale mógł też cofnąć się w dowolnym miejscu i poprawić błędy. Najsłynniejszy wypuszczony przez tę firmę model piątka produkowany był w latach 1900-1933. Sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy.
Była taka różnica między urządzeniami amerykańskimi a europejskimi. To było charakterystyczne to, że amerykańska maszyna do pisania to była taka, że miała dźwignię, następną dźwignię, jeszcze tam jakieś coś i dopiero to właściwy mechanizm. Było kilka tych dźwigni, zanim tam się dopiero napisała. A tu europejskie były dużo prostsze. Taka była różnica. Myśmy to zauważali od razu, że to tak...
Czyli byliśmy lepsi jak Europejczycy.
Ale one lżej chodziły. Były pierwsze maszyny do pisania przecież z taką kulką. To były właśnie IBM-y amerykańskie. Potem jeszcze były, już nazwy teraz sobie nie przypomnę, takie bardziej kwadratowe. IBM-y były takie opływowe. To były maszyny do pisania z kulką. Nie uderzała dźwignia, tylko kulka się obracała. I to były właśnie takie bardzo skomplikowane mechanizmy. To naprawić, to naprawdę, to trzeba mi było mieć taką precyzyjną, taką malutką wagę. Ja sobie tam dorobiłem taką wagę i żeby ta kulka się należycie zachowywała, zatrzymała w odpowiednim miejscu i to było trzeba po prostu to tak ten mechanizm wyważyć idealnie. Miał takie śrubki i tak dalej, takie... No było bardzo skomplikowane to było, ale to były właśnie takie... Te IBM-y amerykańskie, to tak nieraz widać na filmach z tych lat właśnie 70-tych, to te IBM-y tak królowały, takie półokrągłe, kolorowe maszyny, to ciężkie, to jest lekkie w porównaniu z tymi IBM-ami, to były bardzo ciężkie maszyny i skomplikowane. Ale...
No, chociaż ta Olimpia też ma z kilkanaście kilogramów.
Moi Boże, no oczywiście.
Natomiast, wie pan, co, widziałam kiedyś film, ale nie pamiętam tytułu. To były zawody w pisaniu na maszynie.
Tak.
I kobiety z wielu stanów przyjeżdżały i walczyły
to też
o mistrzostwo.
To
w Polsce też to było, tak?
Ja naprawiałem...
Chodziło o szybkość pisania.
O szybkość, ale ilość błędów. Naprawiałem maszynę, miała taka pani, ona była mistrzynią chyba Polski, nawet w maszynopisaniu. To były lata chyba też 70. albo 80. jakoś tak. I ona miała 3 czy 4 maszyny do pisania. Te maszyny musiały
chodzić
być
idealnie,
w idealnym stanie, ale ja patrzyłem, jak ona pisze, to było niesamowite. Niesamowite. Po prostu ona nie mogła pisać za szybko, no bo dźwignia by nie zdążyła opaść, bo jak dźwignia uderzy, to ona jeszcze musi zdążyć opaść.
No właśnie. Bo inaczej było, mogą się zakleszczyć.
Zbiją się razem, a zrobi się coś takiego
I wtedy
już nie ma...
Po zawodach.
Tak, jak to mówią. Nie mogło tam gdzieś coś się zacinać albo coś. Myśmy tak przygotowywali tej pani tak, żeby to tak...
Perfekcyjnie, tak, zgodnie z nazwą firmy.
No mój Boże. No i jak...
Precyzja.
Przede wszystkim ja to mam do dzisiaj, że no tam nie chcę się, broń Boże, chwalić czy coś, bo przecież to już nie ten wiek, żeby się chwalić, ale po prostu klient musi być zadowolony. Dlatego z tego zawodu jakichś wielkich pieniędzy nie ma, ale to jest taki zawód więcej dla pasjonatów. Klient nie może, że przyjdzie drugi raz albo coś takiego, bo szczególnie te maszyny starszego typu, to one, tak jak stare meble i tak dalej, one mają w sobie coś, tak mówią, żeby
duszę.
Jakby duszę miały dosłownie, że, bo każda maszyna do pisania to jest charakterystyczna. Nie ma dwóch identycznie piszących maszyn. Nie ma.
Choćby nawet tej samej firmy?
Oczywiście, nawet tej samej firmy. I potem można poznać po piśmie, z której maszyny to było, bo ojciec był rzeczoznawcą sądowym, ja byłem rzeczoznawcą sądowym, to myśmy dostawali teksty, czy to jest z tej maszyny, bo każda ma którąś z liter czy cyfr nieco niżej, wlutowaną nieco wyżej, skrzywiona któraś litera jest i tak dalej. I potem się poznaje, że to jest na tej właśnie maszynie, a nie na sąsiedniej. To jest łatwo wbrew pozorom poznać, jak się na tym zna, poznać, że o, to jest ta maszyna, bo to A jest trochę wyżej jak pozostałe, czy tam O, czy jakieś inne, czyli jakieś skrzywione leko.
Drżycie oszuści?
No, że to jest bardzo łatwo poznać, jak się na tym zna i myśmy dostawali takie teksty z sądu różne i czy to na tej było pisane. I nieraz było rzeczywiście na tej, a nieraz nie. O ojciec był mistrzem czterech zawodów. Mechanika precyzyjna to było, potem było ślusarstwo, kowalstwo, spawanie. Ja studiowałem mechanikę maszyn. Potem pracowałem w państwowym, jak to się mówiło, no a dopiero w 1984 roku żeśmy wspólnie objęli jako spółka. A potem ojciec już poszedł na emeryturę, no i ja zostałem tutaj, no tego Małeckiego. No.
Tutaj ojciec poszedł jako uznany rzemieślnik.
Ojciec był przewodniczącym Centralnego Związku Rzemiosłowy Warszawy, to jest najwyższa władza rzemieślnicza i całe życie był takim też działaczem. Miał odznaczenia takie, na przykład zasłużony działacz ruchu spółdzielczego, dostał jako jedyny poznaniak, bo to było 7 lipca 56 roku. Mimo, że te rozruchy tutaj były, ojciec to odznaczenie dostał. To była jakaś ranga. Miał medal i to jest najwyższe odznaczenie dla szkolących, dla nauczycieli. Medal Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła oraz odznaką. Tu jest im medal Komisji Edukacji Narodowej. To właśnie, to jest dla nauczycieli najwyższe, bo ojciec wykształcił około 100 uczniów. W tym zawodzie i w zawodzie mechanika maszyn precyzyjnych. No i oprócz tego ojciec jeszcze był w tych władzach cechowych, cech rzemiosł elektrotechnicznych, metalowych i elektrotechnicznych na Żydowskiej. Potem był w Izbie Rzemieślniczej, też we władzach Izby Rzemieślniczej, we władzach Spółdzielni Rzemieślniczej Mechaników. Także tych odznaczeń to ja tu wybrałem kilka dosłownie, bo tego ma bardzo dużo. A ten
taki konkretny medal to jest zasługi dla rzemiosła polskiego.
Tak, ale ten krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dostał jako drugi prywatny rzemieślnik w Polsce, bo to jest w 72 roku. Przed nim ktoś też dostał. A tak to nie było mowy, żeby jakiś, za przeproszeniem, prywaciarz w tych latach dostał jakiekolwiek odznaczenie. A ojciec jednak to dostał, mimo że do żadnej partii nie należał, do żadnych tam jakichkolwiek, wręcz przeciwnie. Ojciec działał, i zresztą mama tak samo, działali w ruchu oporu w czasie wojny tu w Poznaniu. Okupacja niemiecka w Wartegau, a w Generalnej Guberni to były dwie różne odrębne rzeczy. A mimo to był ruch oporu, mama była na gestapo w związku z tym, przesłuchiwana i tak dalej. Także rodzice wszystko stracili w czasie wojny, no ale no, musieli się dźwignąć, musieli się... No,
co pan powie o rodzinie Bączyków? Skąd ona pochodzi?
Wie pani, to jest Głuchowo, Czempiń.
Czyli Szczera Wielkopolska.
Szczera Wielkopolska, bo dziadek mojego ojca był wywieziony na Sybir. I jak wrócił z tej Syberii, to się osiedlił pod, to jest między Kościanem, taka wioska między Kościanem a Czempiniem, bliżej Czempinia, i tam poznał swoją przyszłą żonę. No i tam, on tam nawet jako jedyny, który umiał czytać i pisać, był sołtysem nawet. I ojciec miał 5 braci, ich było i 2 siostry. Ojciec był najstarszy i jako, co to zrobić, bo wiadomo, że to była taka gospodarka mała, że nie było co tam czekać na tej wsi, tylko do Poznania. No i ojciec tu do Poznania przyjechał zaraz, miał chyba 10 lat albo coś w tym Poznaniu, i tak się przebijał i potem ściągał braci. Jak już trochę tu się tak, że tak powiem, zadomowił i się trochę fachu wyuczył, no to potem następnego brata i znowu i w ten sposób odciążył tych rodziców, że potem tylko te siostry zostały na gospodarstwie. I to bardzo dużo ludzi w ten sposób robiło. Pewno, że to trzeba było hartu ducha dużego, no bo wiadomo, że tak kiedyś uczyli.
No ojciec, 1910 rok, czyli... Pana dziadek musiał tu wrócić na początku XX wieku.
No musiał jakoś tak. No w każdym razie w ten sposób. A mama to jest rdzenną poznanianką. No to z kolei taki mamy epizod, nie, rodzinny. Ojciec mojej mamy służył w jednym pułku, w jednej kompanii z Hitlerem. I potem było tak, bo Hitler, jak został tym kanclerzem w 1933 roku, to pierwsze, co potem to wysyłał do tych swoich kameradów, wysyłał do tych współwojowników, że tak wyrażę, wysyłał takie przypomnienie, takie listy odpisane i ta babcia miała ten list i Niemcy o tym wiedzieli. I w 1939 roku oni byli doskonale zorientowani. Zresztą mama opowiadała, że tu Niemców to było masę, że jak wkroczyli, to szli Głogowską, od Głogowskiej wkraczali też, ale wkraczali od Dąbrowskiego i Głogowską. Potem taką defiladę urządzili, to mówi, flag było w niemiecki ze swastykami bardzo dużo, ale pomijając i tak było to, że babcia miała ten list i jak Niemcy tutaj przyszli, to na drugi chyba tydzień, jak tu zajęli Poznań, przyszło, no, oni mieszkali na Strumykowej, teraz się na górze, na piątym chyba piętrze, dwóch smutnych panów weszło i mówią, że oni tutaj są. I proponują Volkslistę. Pani przecież, pani mąż, bo już nie żył wtedy, służył razem z naszym Führerem, to pani ma przecież list i tego, a ta babcia się w środku zagotowała, otwarła te drzwi i raus! Im pokazała, mama powiada, a mama osłupiała, mówi raus mi tu, ale już raus! I wyrzuciła z tego mieszkania. Oni nic zrobić nie mogli, bo bali się po prostu, jak co dalej. I tak nachodzili tam babcie chyba z kilka razy i za każdym razem tak było, ale potem i tak ich wywieźli.
Wywieźli?
Tak, tak. Mama jedynie ocalała z transportu, a to z tego względu, że na Głównej był ten obóz przesiedleńczy, obóz takie zgrupowali ludzi, wsadzali ich do Rzeszy, na roboty. I wszystkich ich też zabrali, weszli na górę i te 15 minut zabrać co tego i precz. No i tak było, że mama, bo ich było, w sumie były chyba cztery siostry, mama i ta babcia. I byli w pociągu i ten pociąg jak ruszył z Głównej, to tu na Górczynie on tak zwalniał. I zwalniał się, tak zatrzymywał, bo to było pod górę i oni jakoś tak, że te wszystkie pociągi tutaj tak zwalniały. A mama znalazła taką dechę słabo przyszpiloną. Jeszcze proponowała, ucieknijmy wszyscy, nie? A one nie chciały. Mówią, że za duże ryzyko i mama się wysunęła, była szczupła, się wysunęła przez tą deskę, a to było wcześniej rano, to było chyba czwarta rano, tylko latem, nie? Latem czwarta rano, jak ten pociąg tego wysunęła się i tak się tego, i ten pociąg odjechał i tu kolejową potem szła i ulice były jeszcze, pamiętam, opowiadała, ulice były zupełnie puste, no bo była godzina policyjna i tak jak był narożnik, tak mama wyszła z tego narożnika, taka młoda dziewucha, a tutaj się natknęła na patrol niemiecki i ci Niemcy, oni zdębieli, jak zobaczyli, mama zdębiała, jak ich zobaczyła. Oni w Chin, a mama do nich w dupę, a nie do Chin. I poszła dalej, i poszła. Jakby się zatrzymała i zaczęła coś tłumaczyć, to by z miejsca tego, a tym tupetem takim nie wie, mówiła zawsze, że nie wie i skąd jej to przyszło, że to ma nie do Chin. Poszła w tą kolejową i mówi, w pierwszej bramie dopiero pod i aż usiadła w tej pierwszej bramie. Oni poszli dalej, oni nie wiedzieli co, tak po prostu taki efekt zaskoczenia. Mówi, ten sposób się uratowała z tej łapanki, z tej wywózki, nie? No już została w tym Poznaniu, a ojciec walczył nad Bzurą, bo ojca nie przyjęli do wojska ze względu na defekt. No, kiedyś tak patrzyli, ten platwus taki tak zwany był, no i ojciec tego stwierdzili, platwus, no to nie przyjęli, dali pewno, nie wiem czy to wtedy były kategorie, ale nie przyjęli do wojska i jak Niemcy napadły na Polskę, no to ojciec też do wojska nie, to, ale wiedział, że Armia Poznań jak się wycofywała, to te mosty wysadziły w powietrze, to ojciec skrzyknął się tak z takimi, no to był czeladnikiem wtedy, to takie chłopaki tego skrzyknęli się razem, sztandar do przodu, to jeszcze gdzieś chyba nawet takie zdjęcie jest, ale tak w rodzinie wspominają, że Bączek wyprowadził armię z Poznania, bo ich tam dosyć dużo tych chłopaków było i wyszli z Poznania, jeszcze mieli sztandar i wyszli za tym wojskiem. wojskiem szli i potem to jakoś tak, że dostali tą broń, dostali mundury, dostali broń
i
nad Bzurę. Chyba pod Kock aż doszli. Już tak szczegółów to nie wiem, w każdym razie, że nad tą Bzurą i ojciec widział tą kapitulację i opowiada, że czegoś takiego to nikomu w życiu by nie życzył. To opowiadał akurat ojciec duży, jak szli tymi nocami w dzień strzelanina, w nocy się przebijali nad tą Bzurę. Mówi, tak widział tylko światełka. Najpierw światełka były z tyłu czołgów niemieckich. Potem już coraz bliżej tak widział, jak coraz bliżej już są przed nimi te światła, bo w nocy było te światła widać, jak ta armia niemiecka ich tak bierze w taki kocioł, mówi. A charakterystyczne, mówi, jeszcze było tak, że najpierw polskie armaty biły na wprost, lufy były tak pod małym kątem, a potem były coraz wyżej, czyli Niemcy się coraz bardziej zbliżali i czyli te armaty po prostu tego już miały coraz mniejszy zasięg był potrzebny, mówi to. I to wojsko, mówi, to było niesamowite. Ojciec tam tyfus złapał, bo była woda zatruta w studniach i w każdym razie a kapitulacja armii, mówi, to wyglądała w ten sposób, że potem już jak tego, to z bronią musiałeś podejść i tą broń odłożyć. Stał Niemiec, mówi, i który miał szczęście, to dostał tego kopniaka, a który miał nieszczęście, to od tego Niemca dostał w twarz dwa razy, obrócony kopniak i leciał do swoich. I tak właśnie kapitulowała armia Poznań.
Naszym gościem jest Andrzej Bączyk, właściciel warsztatu na Łazarzu, w którym przez lata naprawiano maszyny do pisania. Klienci.
No był taki okres, gdzie przeważali redaktorzy, dziennikarze, czyli osoby takie rzeczywiście parające się na co dzień maszynami. No, myśmy obsługiwali przecież prasę poznańską tutaj na
Grunwaldzkiej.
Tak, to tych maszyn to tam było całe multum. No ale w rękach prywatnych też było dużo.
Pisarze,
tak. Pana Fidlera przecież wspominam, pana Byszczyckiego przecież
tak,
przychodził. Tak, co on mieszkał na...
To jest, tak, niedaleko też.
No, tutaj zmarł potem z pisarzy, kogo... O, taki był, jak on się nazywał, taki sportowy redaktor był. I on był taki bardzo taki... Emocje miał.
Jak to sportowy redaktor.
Tak, i po prostu te emocje jakoś wychodziły na tej maszynie, to po prostu pisał z taką pasją, że co rusz tam maszyna, a on miał walizkową maszynę. Myśmy takiego Hebrosa miał, bułgarskiego. To były, no były te maszyny. No nie były najwyższych lotów, ale były. No
i dewastował je.
Po prostu jak myśmy widzieli, jak on pisze, to po prostu było, ta maszyna, że ona to przeżyła, to cud dosłownie, bo on nie uderzał, tylko walił w te klawisze. Miał tyle energii w sobie, że walił w te klawisze. No i to potem myśmy mu mówili, żeby sobie kupił jakąś biurową maszynę łucznika albo Optimę, taką cięższą, którą by nie mógł je tego, ale on to do tego był przyzwyczajony i tam nie ma tam coś, żeby tam coś innego. Miło pana Fidlera wspominamy.
No właśnie, a jaką on miał maszynę, pamięta pan?
On miał... on miał chyba kilka maszyn. Wiem, że miał chyba łucznika też, ale co on miał i jeszcze to... No nie przypomnę sobie już.
Ale przychodził z tymi maszynami.
Przychodził, przyjeżdżał z tymi maszynami, taki bardzo miły, sympatyczny, bardzo... Zawsze mu się tak spieszyło, żeby szybko, no bo wiadomo, nie?
A pan Byszczycki z kolei to taki pełen godności człowiek, prawda?
Miał dwie maszyny, miał łucznika biurowego, i walizkowego chyba też łucznika. Biurowego łucznika miał na pewno, a walizkową jaką miał to już albo Erika, albo łucznika. To już tak aż sobie nie przypomnę. To był taki bardzo spokojny z kolei. Oni byli bardzo dobrymi przyjaciółmi z moim ojcem, bo ojciec tutaj działał w tym ruchu oporu.
Pan Bystrzycki był cichociemnym.
Cichociemnym. Czyli mamy dedykację jego książek i tak dalej. No, bo ojciec, tu był właśnie ten ruch oporu taki, że po prostu co szło, to się psuło. Jak w zakładach kolejowych, to się tak naprawiało, żeby się zaraz nie zepsuło, ale po krótkim, żeby ten parowóz, żeby się tam tego, ale żeby to nie podpadło. A z drugiej strony bardzo dużo też było i to i ojciec, i brat mojego ojca, brat ojca pracował w Wiepofamie. To było przed wojną, to się inaczej nazywało, no potem była w Wiepofama i wynosił miedź. Miedź wynosił, no bo był potrzebny potem na tutaj już tam pewno na pociski, na coś, no ta miedź była potrzebna i wynosił tak garnuszek miedzi i też właśnie tak opowiadał, że z tą miedzią o włos by był złapany na bramie, bo podjechało gestapo na bramę, jakiś lis z placu, tylko tak udało mu się za węgiel budynku i postawił tą teczkę z tym garnuszkiem z miedzią, ale na drugi dzień znalazł tą teczkę tam stała, no tak była schowana i wyniósł to, ale tak właśnie, że ten ruch oporu był.
A tutaj mamy maszynę do pisania.
Tak, Erika.
Mówiliśmy o pisarzach. To jest też bardzo wczesna maszyna do pisania. No wiem, że jednym z pierwszych, który pisał na maszynie pisarzy był Mark Twain.
Tak, tak.
No Lev Tolstoj.
To były jakieś wcześniejsze maszyny. No, ale Twain to pewno pisał na jakichś amerykańskich, bo oni mieli trochę tych maszyn, co w ogóle nie trafiły z naturalnych względów do Europy, ale oni tam mieli, no jak cały przemysł, mieli już taki bardziej do przodu.
Erika, no to więc, mówi pan, że jest pan do niej bardzo przywiązany.
To jest maszyna, która ten model akurat, to jest taki już zupełny, no trudno to nazwać zabytek, ale taki po prostu okaz, który ma tak jak na czcionkach są dwie, znaczy mała litera, duża litera i w większości maszyn tak jest, tak tutaj są trzy. Trzy, dlatego, że jest mała litera, tak jak teraz. Teraz jest duża litera, to się podnosi. I potem jest jeszcze znaki. No na przykład wykrzyknik, pytajnik, to się jeszcze wyżej podnosi i jest znak. Na raz góra, dół. A tutaj jest góra, jeszcze raz góra. No i dół. No, także to jest taki unikat.
Skąd pan zdobył tę Erikę?
Na jakichś starociach, tam jak to są te jarmarki staroci, gdzieś ją tam wypatrzyłem i po prostu jest odbudowana, tym bardziej, że ona nie miała dużo braków i dlatego można było, bo proszę zauważyć, że szpulki do
malutkie są bardzo. Oryginalne. Cała maszyna jest maleńka,
tak,
prawda?
Tak, aczkolwiek to nie jest najmniejsza maszyna do pisania.
No ile ona ma centymetrów, bo w radiu to nie widać. No tu z 20, wysoka 15.
No z 15, tutaj gdzieś z 20, no 20 na, powiedzmy na 15, na 15.
Wszystko w niej jest, wszystko.
Tak. Ale w ogóle to pierwsze takie maszyny, już takie już bardziej, że tak powiem, profesjonalne, to były maszyny Adler 3 i 5-rzędowe. To były nie, że dźwignia uderzała tak, tylko to były dźwignie suwane. Był taki postument jak gdyby i uderzało się w klawisz i ta dźwignia suwała się po tym postumencie, a nie uderzała tak jak te. To były Adlery i miały 3 rzędy i 5 rzędy. Adler orzeł po niemiecku.
To były już dwudziestowieczne maszyny.
Tak. I wiem, że naprawiałem takiego Adlera dla pani, która pisała doktorat na tym Adlerze i napisała. Co myśmy już i tak mówili, no niech pani już da sobie spokój z tym Adlerem. A ona się uparła, że na tym napisze.
Może to była rodzinna maszyna.
Tak, mi się zdaje, że to jakaś pamiątka była czy coś i tego. Potem były takie maszyny, nawet takie powiedzmy sobie o Continental Silento. też taki był, to była cicho pisząca. To były jedyne cicho piszące, w zasadzie no z tego co wiem, maszyny, to była wielkości tej Olimpii, taka duża biurowa maszyna. Jak ją się postawiło na filc, to można było w nocy pisać i jej nie słyszało. No to były Continentale Silenta, potem były brajlowskie maszyny, to czasem przychodzą jeszcze do naprawy dla niewidomych. I to Eriki. A potem były takie maszyny, bo każda maszyna do pisania może odwrócić napęd. To jak samochód, każdy można przerobić, no w każdym razie większość. Kierownica przełoży lewa, prawa, tak maszynę można piszącą z prawa na lewą i z lewo na prawą przerobić. Każda ma tą możliwość w miarę współczesnych maszyn.
Przerabiał pan tak?
Tak, miałem taką maszynę, ale to było chyba na początku, chyba 2000 któryś rok, tak zupełnie na początku, ktoś przywiózł i z pismem arabskim.
No właśnie tak sobie pomyślałam, że dla Arabów.
Tak, ale to był, miał ten segment, czyli tos i czcionki miał arabskie i żeby to założyć i napęd odwrócić. I odwróciłem i to chodziło z drugą stronę.
I można już Koran przepisywać.
Przepisywać, tak, takie to było tego, ale były też oryginalne z tym napędem. Z łucznika wychodziły z Radomia też z tym napędem i z tym właśnie układem. No potem takie były maszyny do pisania ozdobne, damskie. Bardzo ładne, w szylkrecie zrobione, kolorowe. To rzeczywiście były takie cacuszki. To i malutkie takie i zgrabne i damska maszyna do pisania. Tak tego. Najmniejszą maszyną do pisania, taką zupełnie filigranową, to były kolibri. To były zupełnie maleńkie takie maszyny, tak właśnie te damskie, ale to jeszcze były jeszcze mniejsze.
Jak tworzyli wielcy pisarze? Tomasz Mann najintensywniej pisał między godziną 9 a 12. Rodzina musiała wówczas cicho się zachowywać. Mann nie odbierał także żadnych telefonów i nie był dostępny dla gości. Czego nie napisał w tym czasie, musiało poczekać do następnego dnia. Kolejne godziny spędzał z rodziną, a późnym popołudniem znów wracał do pisania, tym razem artykułów, recenzji i listów. Ernest Hemingway wstawał o 5:30 lub 6:00, gdy tylko obudziło go światło słoneczne i od razu zabierał się za pisanie. Pisał na stojąco, na maszynie do pisania, która stała na półce z książkami. Codziennie spisywał swoje osiągnięcia, a gdy pisanie mu nie szło, zabierał się za odpowiedzi na listy. Agata Christie nie miała swojego biurka. Pracowała przy zwykłym stole, na którym ustawiała maszynę. Nikt z jej przyjaciół nigdy nie widział jej przy pracy. Zamykała się w pokoju, z dala od ludzi i zgiełku świata i tam tworzyła.
No kiedyś pewnie tych próśb o naprawę maszyny do pisania było bardzo dużo.
Tak. Kiedyś tego było bardzo, bardzo rzeczywiście dużo, no bo wszędzie w każdym biurze stały maszyny najróżniejsze i to było takie właśnie...
A dzisiaj?
A dzisiaj to jest głównie naprawa mniszczarki, no ale maszyny też, szczególnie takie właśnie te stare maszyny, bo to jest taka największa satysfakcja, bo ponieważ te maszyny, ja tak trochę jestem entuzjastą takich właśnie tych staroci, tych starych maszyn i stąd właśnie takie maszyny, to po prostu to jest taka radość, jak człowiek zrobi, to rzeczywiście jest tak, jak wyszło z fabryki. Tam nieskromnie mówiąc, ale jak to rozmawiamy, ja jestem jednym z autorów tego napisu przed 8 liceum z moczarem. To było tak, że w 68 roku, jak były te, jeszcze ojciec, to myślałem, że mi, miałem 18 lat, myślałem, że mi naszczela za to, ale tak się zdenerwował, ale myśmy... Po prostu po tych rozruchach, co były w marcowych, to potem myśmy się tak skrzyknęli, kilku uczniów, to już była klasa maturalna i mówię, zróbmy tylko moczar, to wiadomo, kto to był, no i zrobimy taki napis smołą, precz z moczarem. w marcu były te rozruchy, jakoś tak koniec marca, początek kwietnia zrobimy ten napis smołą i dawaj. No iśmy zrobili to już na Głogowskiej, nie było takiego ruchu jak dzisiaj, tam rzadko co jechało tam jeszcze tak wcześniej rano. Iśmy wymalowali ten napis z moczarem i było tak, że o 8:00, no to już było w szkole, był kipisz. Byli smutni panowie, chodzili, potem dyrektor wzywał, nawet każdy uczeń musiał przyjść, zeznać, czy po klasach chodzili, czy tam widział, czy słyszał. Tam niektórzy wiedzieli, że to my akurat, ale cichoszani, nic. A to było tak malowane, że jeden stał tak na czatach z jednej strony, drugi na drugiej, czy milicja nie jedzie, bo tam jak samochód.
A gdzie to
taki
było, na murze?
Nie, to było na schodach przed 8 liceum. Są, do dzisiaj są te schody takie, nie wiem, czy one są teraz przerabione, ale takie szerokie schody były i na tych schodach takie grube litery smołą żeśmy napisali, precz z moczarem. No i każdy co do tego, no to siłą rzeczy musiał to widzieć. Nie? No i prawdopodobnie to tak, bo ja się po latach dowiedziałem, bo my tak czasem mamy takie spotkanie koleżeńskie i tak dalej, się dowiedziałem, no przykre to jest, ale kto w klasie był konfidentem, kto donosił w klasie. Ja w życiu, ja po 50 dosłownie latach się dowiedziałem, że ten a ten właśnie donosił. No, ale to już tam pomijając, w każdym razie oni prawdopodobnie wiedzieli i jak ja zdałem, no, złożyłem papiery, no, ale nie byli pewni. Bo gdyby byli pewni, no to by nas wyprowadzili, by nam tutaj łaźnie zrobili, ale prawdopodobnie wiedzieli, dlatego że i to był szok, bo ja złożyłem na Politechnikę papiery, a byłem dobry z fizyki, z matematyki, to tam i jeden punkt mi zabrakło. Byłem pod kreską. A wiemy, że to mi ktoś podłożył nogę, a to z tego względu wiemy, że ojciec jak był w tych władzach tam i znał bardzo dużo ludzi wpływowych z Warszawy, to dzwonił do kogoś właśnie tam, czy się odwoływać, czy tego. I ta osoba mu powiedziała, że syn na przyszły rok się dostanie na Politechnikę, ale teraz niech pan tego nie rusza. Jak nie chce pan kłopotów, niech pan tego nie rusza. A ja kończyłem jeszcze szkołę muzyczną średnią w tym czasie, więc sobie tą szkołę średnią.
Na czym pan gra?
Na skrzypcach. I potem właśnie dowiedziawszy się, to skończyłem tą szkołę muzyczną średnią, tak, bo tak to do wojska by mnie wzięli, a tak to akurat ten rok, no i potem się dostałem, już leciało. Ale kwestia jest właśnie taka, że to były ohydne czasy i dlatego myśmy sobie z żoną powiedzieli, że wszystko, zresztą żona też jest wielką patriotką, jest oddana temu, myśmy dużo pomagali, jak była ta solidarność się rodziła tutaj, to i też tak nie możemy tego przeżyć. Tak nam jest przykro, że ci ludzie, którzy takich znaliśmy, takich rzeczywiście tych szeregowych solidarnościowców, a oddających tej sprawie wszystko, znaliśmy takich, to było takie małżeństwo, Lauferowie się nazywali, Jasiu i Teresa Laufer. I to żona też ich tak zawsze wspomina. Oni byli tak biedni. I mieli malutkie mieszkanko, małych dzieci. On tam, ten Jasiu, nie wiem, gdzie on pracował, ale to tam grosze zarabiał. To takie biedni ludzie, ale oddani sprawie tej solidarności, ten Jasiu. Tak dosłownie oddani, patrioci wielcy. I to było tak, jeszcze pamiętam dzisiaj, jak ta solidarność powstawała, to pamiętam, siedziałem dłużej we warsztacie, ten Jasiu wpadł jak kula do tego warsztatu z jakieś takie materiały, trzymał pod pachą i mówi: Andrzej, gonią mnie. Mówię: daj Jasiu, tylko tego pod takie stare maszyny wrzuciłem, niech tylko przyjdą, mówię tutaj. Jasiu taki biedny, zdyszany, on taki mikry postury, taki. Ile razy był pobity w bramie, ta żona jego mówi: no Jasiu, znowu jest w szpitalu, ręce mu połamali, mówi, i to dosłownie
aż... W stanie wojennym?
To było, nie, to już było powstanie, to znaczy to było 86-87, tak. I tego Jasia tak gnębili niesamowicie, ile razy co rewizje, to dziecko małe to musiała podnieść, to jak za Niemca, mama też opowiada, jak za Niemca robili takie, bo mamie też to zrobili rewizje, że pruli, jak było becik, dziecko wziąć precz i ten becik wypruli, to wszystko z tego środka włożyli, czy tam czasem czegoś, jakiś materiał, mówię, ruinę kompletną zostawili, przygrozili i poszli, nie, jeszcze mówi nieraz na koniec, a temu Jasiowi jak w twarz dali, to aż się pokulał, nie? I mówi, i oni tak poszli w zapomnienie, ci Lauferowie, no.
Mówiliśmy o tym okresie solidarnościowym. No przecież na maszynach.
Tak,
pisało się.
Ale w zakładach pracy były tutaj zakładane na odstępnik i na obudowę były zakładane kłódki. I myśmy musieli przerabiać te maszyny, żeby były na kłódkę. I zawsze były w zakładzie pracy, maszyna była zamknięta, kłódka i kłódka zdana na portiernię, żeby nikt tej maszyny nie mógł używać.
No ale tak, ludzie mieli swoje prywatne. No,
pewnie, że tak, tylko że jak mówię, że to w zakładach pracy to było, jakiś taki czas był, że to było powszechne.
Właścicielem najdroższej maszyny do pisania na świecie, według księgi Guinnessa, był Ian Fleming. Angielski pisarz zamówił ją w 1952 roku, a nazywała się Royal Quiet Deluxe i była pozłacana. Po jego śmierci w maju 1995 roku cudo sprzedano na aukcji w londyńskim Christie's za 56 tysięcy funtów. Wówczas była to równowartość prawie 90 tysięcy dolarów.
Klawisze, maszyny, uderzenia, czcionek. No. Uspokajają pana?
No ja wiem.
Ale to jest ta melodia, która panu całe życie towarzyszyła.
No tak. W tej chwili to są niszczarki dokumentów, głównie się naprawia. Włożysz kartkę, już jej nie ma.
Ale jak połączyć pana skrzypce z tymi czcionkami, to jest szczególna melodia.
No może.
Ale miła dla pana ucha.
No miła, oczywiście, że miła. No, to fajnie.
Bardzo panu
dziękuję.
O świecie maszyn do pisania i historii swojej rodziny opowiadał Andrzej Bączyk. W audycji wykorzystałam teksty Joanny Ciesielak-Ospalskiej i Magdy Patrias. Słuchamy filharmoników brandenburskich, którzy dali koncert z udziałem maszyny do pisania. Thank you.